Cześć, tu Ania Pięta i Muda Talks. Od razu na wstępie zaznaczę, że partnerem tego odcinka jest aplikacja BookBeat. To jest taka bardzo fajna aplikacja do słuchania audiobooków. A spotykamy się w związku z wydaniem, po 20 latach ponownym wydaniem Świata bez kobiet, Agnieszki Graf. Zaraz sobie o tym porozmawiamy, ale zanim do tego przejdę, zapowiem taką niespodziankę, którą dla was mam, w zasadzie prezent, czyli 30 dni słuchania książek w BookBeatie za darmo. Kod do tego będziecie mieli podany w opisie odcinka. Jest to kod, jest to dostęp dla nowych użytkowników i użytkowniczek aplikacji, więc nie możecie tam jeszcze mieć konta. A książkę Świat bez kobiet czyta Maja Ostaszewska. I muszę powiedzieć, że mimo tego, że ta książka traktuje o poważnych tematach, wielokrotnie się uśmiałam dzięki różnym intonacjom głosu Maji Ostaszewskiej. Więc bardzo serdecznie was zapraszam do wysłuchania Świata bez kobiet. Dzięki takiemu 30-dniowemu dostępowi na pewno możecie to odsłuchać wiele razy i zrobić sobie sporo notatek. A teraz już zapraszam na spotkanie z Agnieszką Graf. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to ja bym jeszcze chciała przedstawić Agnieszkę bliżej. Myślę, że wielu osobom nie trzeba w ogóle Agnieszki przedstawiać, natomiast już żeby dopełnić tutaj formalności, Agnieszka jest pisarką, publicystką, feministką oczywiście, amerykanistką, profesorką w Ośrodku Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, współtwórczynią MANIF i Kongresu Kobiet, a także, a może przede wszystkim, autorką książek takich jak Świat bez kobiet, która została wydana po raz pierwszy w 2001 roku, Rykoszetem, matka feministka i bohaterką również wywiadu rzeki Jestem stąd. Tak, jestem stąd właśnie, nie wiem, co tu chciałam jeszcze dopowiedzieć. A prywatnie jest mamą Stasia, jak ustaliliśmy przed rozmową, również dwóch psów, Burzy i Pini.
Wow, fajnie zapamiętałaś. Ale my jesteśmy rodziną, bo ja z moją partnerką jesteśmy opiekunkami, teraz się mówi, dwóch psów.
No właśnie.
A właściwie czasem trudno zgadnąć, kto jest czyim, bo one są dosyć takie, powiedziałabym, temperamentne.
Właśnie nie, to dobrze, że to dopowiedziałaś. Myślę, że to jest bardzo ważne, a tu nie wiedziałam, jak to wszystko ująć. Czy właśnie mamami, czy opiekunkami, bo właścicielkami...
No nie,
to
mamami chyba... to jednak nie.
Jednak nie. Jednak...
Międzygatunkowo nie do końca się macierzyństwo sprawdza.
Zostańmy w takim razie przy Stasiu, jeśli chodzi o mamy.
Tak jest.
Więc ja bym chyba chciała w ogóle zapytać cię najpierw o to, o co w ogóle to nowe wydanie zostało uaktualnione. Również w kontekście tego, co się w Polsce wyprawia, albo nawyprawiało w ostatnim czasie. Co doszło do tego nowego, po 20-letniego, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, wydania?
Po pierwsze wstęp, który jest adresowany do młodych kobiet i nie wiem, czy udało mi się trafić w ton tego młodego pokolenia. Ja nie zawsze je czuję, ale mam takie poczucie, że wyszło na ulicę nowe pokolenie i to naprawdę nowe, takie, które nawet czarnych protestów nie pamięta, że te dziewczyny, które teraz są na pierwszych latach studiów, ja z nimi pracuję na uczelni, to one po prostu były we wczesnym liceum albo w podstawówce, nawet w 2016 roku, kiedy czarne protesty się zaczęły. I ich feminizm jest inny niż mój, ale też im brakuje wiedzy o tym, co tu się wydarzyło wcześniej. Takiej feministycznej opowieści, o tym, jak to w ogóle jest możliwe, że ktoś chce im odebrać prawa, które dla nich są oczywiste. Więc jest ten wstęp i jest, już nie pamiętam, 4 czy 5 tekstów moich późniejszych, z których ostatni jest z listopada 2020 roku, który się nazywa Coś pękło, coś się wylało i on no, dosyć dużym powodzeniem się cieszył w internecie i jego powodzenie spowodowało, że ja w ogóle pomyślałam o wznowieniu książki. Bo ja tam opisuję na takich 15 mocnych stronach to, jak to się stało, że polska demokracja oddała kobiety w ręce Kościoła, a Kościół oddał je w ręce Ordo Iuris, mówiąc najkrócej. Takie jest najkrótsze streszczenie tej książki. Zresztą w blurbie tak tą książkę streszcza Olga Tokarczuk. Więc oprócz tego tekstu jest tekst z Rykoszetem. To jest moja książka z 2008 roku, w której ja opisuję tą pierwszą falę prawicowego najazdu na prawa kobiet i mniejszości seksualnych, czyli pierwszy PiS. I jaki to miało związek z budzącym się nacjonalizmem. Jaką rolę odegrał w tym taki człowiek, którego dziś kojarzymy z opozycją, Roman Giertych. Kolejny tekst to jest Magma. To jest mój tekst, co do którego ja mam taki opiekuńczo, powiedziałabym, smutny stosunek, bo on w ogóle nie został zauważony. Ja uważam, że to jest jeden z moich najlepszych tekstów. Jakoś nie trafił w swój czas. To był mój pierwszy tekst napisany w 2010 roku, w którym ja ostro, jednoznacznie mówię, co myślę o Kościele katolickim. I jego relacji z kobietami, o tym nieustannym szantażu moralnym, o tej gotowości do uświęcania cudzego cierpienia, które towarzyszy polskiemu katolicyzmowi, i o tym, że kobiety dają się zaszachować. Myślę, że ten tekst się troszkę zdezaktualizował, to znaczy on nie brał pod uwagę tego wybuchu gniewu, który nastąpił później, ale wydaje mi się, że coś mi się udało w nim ważnego uchwycić i cieszę się, że on teraz znowu chodzi. No i wreszcie jest tekst zupełnie nowy, to jest jedyny tekst taki napisany, no niespecjalnie do tej książki, bo on też istniał po francusku w międzyczasie, ale on jest o nowym feminizmie polskim, od jego strony, powiedziałabym, artystyczno-poetyckiej. To jest tekst, który się nazywa Nie jesteś sama. Kto pamięta czarne protesty, ten może pamiętać, że syrenki w Warszawie zostały ubrane w takie wstęgi z napisem Nie jesteś sama. Właśnie w 2016 roku powstało takie legendarne zdjęcie. To nie był przypadek, to nie była improwizacja. To była fantastyczna, moim zdaniem, akcja grupy feministycznych artywistek, tak one o sobie mówią, które się nazywają Czarne Szmaty. Ja opisuję tam kilka czy kilkanaście tego rodzaju inicjatyw i to, w co one się, moim zdaniem, układają. A układają się w nowy język polskiego feminizmu, który ja obserwuję z fascynacją. Trochę staram się w nim uczestniczyć, ale tak, no trochę już jestem gdzie indziej. To znaczy to, ja jestem już trochę taką babcią feminizmu, można powiedzieć. Jak gdybym się postarała o dziecko bardzo wcześnie, to dziecko mogłoby już mieć dziecko. To sobie ostatnio uświadomiłam, bo moje przyjaciółki zostają babciami. Więc te dziewczyny, które teraz odważnie były na ulicach, one są często o dobre pokolenie młodsze ode mnie. I ja z fascynacją obserwuję, co one robią.
No właśnie, a co one dzisiaj robią? Jak dla ciebie przez te, w stosunku do tego, jak ty po raz pierwszy wychodziłaś w tej sprawie na ulicę, o to, jak się nie wypalić w ogóle w tym i to zapytam cię za chwilę, bo ty powiedziałaś babcią, ja powiedziałaś taką trochę klasyczką może, bez żadnego pejoratywnego skojarzenia, ale bardziej taką osobą, do której zawsze można się odwołać. Nie? Do
no, ostatnio kawałek Świata bez kobiet został włączony do podręcznika do liceum. Może nie powinnam o tym mówić głośno, bo Czarnek się weźmie za ten podręcznik, ale zostałam zestawiona z Elizą Orzeszkową, co znaczy, no to jest, wolałabym zostać tą klasyczką po śmierci, bo to jest trochę taka żenada, no ale jest to fajne uczucie, że napisałam ważną książkę jako młoda kobieta, bo coś zobaczyłam, czego inni nie widzieli, albo co innym się wydawało niewypowiadalne. I to coś, to jest polski patriarchat.
Wiesz,
po prostu.
To w tej twojej książce jest tak dużo, ja nie wiem, jak to określić, ale miałyśmy krótką rozmowę o terapiach przed i ja na terapii zawsze pracuję na obrazach. To znaczy, jak chodziłam na terapię, to mój terapeuta zawsze się skupiał, żeby mi obrazowo pokazać, w jakiej dupie na przykład jestem mentalnie. I w tej twojej książce jest tak bardzo dużo takich fajnych metafor, tego dowcipu to już w ogóle pomijam, ale znaczy nie pomijam, bo on był dla mnie bardzo istotny, ale takich metafor, że naprawdę widzisz, nawet jak mówisz o na przykład seksmisji Machulskiego i o tym, że ten odwrócony porządek, czyli tym, że kobiety rządzą światem, czy rządzą Polską, no światem, bo to jakby nie do końca pewnie wiadomo, ale jakby chodzi mi o to, że to jest ten odwrócony porządek skojarzony z komuną. Jest tak bardzo dużo również tych postaci politycznych, czyli prezydentka Barbie, jest tak bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń i takich bardzo, bardzo trafnych diagnoz, że ja dopiero, mimo tego, że wydawało mi się, że ja w tym już naprawdę bardzo długo siedzę i dużo wiem, pewne rzeczy mi się dzięki twojej książce i dzięki tym obrazom, które zobaczyłam, jak te postaci wyglądają, w jakim my w ogóle właśnie, jak ten patriarchat nas przesiąka i jak bardzo często sobie myślimy, takie, to jest takie wishful thinking, jakie to jesteśmy wyzwolone i bo robimy co chcemy, a generalnie każda z tych naszych decyzji jest po prostu albo czymś okupiona, albo ma, nie wiem, gdzieś kajdany, jak nie na nogach, to na rękach z różnych powodów. I ta twoja książka to tak pięknie rysuje, już nie chcę tutaj słodzić za bardzo, ale po lekturze tej książki ponownej, czy po wysłuchaniu Mai, mam po prostu jeszcze więcej rzeczy mi się połączyło w całą sieć. Wcale nie jestem bardziej wkurzona, ale dużo bardziej udało mi się tą moją wiedzę, czy właśnie ten mój wkurw poukładać po prostu. Jakoś tak, wiesz, zrozumieć, kiedy on z czego wynikał. I też moje właśnie pytanie, przydługie, jak zwykle, jest trochę o tym, jaką ty dzisiaj widzisz też różnicę, bo ja też, mi trudno byłoby powiedzieć, czy ja jestem, wiesz, z trzeciej, czy już właśnie z czwartej fali na przykład, gdzieś tej świadomości swoich praw i w ogóle tego jakby, jak to, co za tym stoi, za trzecią czy czwartą falą feminizmu. Moja przygoda z tym się zaczęła dokładnie wtedy, kiedy ty wydawałaś Świat bez kobiet. Mhm. Sobie to policzyłam wczoraj, że w 2001 roku ja byłam na Akademii Sztuk Pięknych, tam była Iza Kowalczyk, Monika Bakę, które mi gdzieś tam pierwsze to za...
Poznanie.
Tak, dokładnie, w Poznaniu, zaszczepiły. I pamiętam, że takim pierwszym, to wracam trochę do tych performatywnych sposobów też protestowania, o których mówisz. Pierwszym zderzeniem były dla mnie Guerrilla Girls, które pokazały, i to był dla mnie absolutny szok, ja pamiętam, że nie mogłam dojść do siebie bardzo długo, pokazały, jak bardzo wiele dziewcząt na przykład uczy się w liceach plastycznych i studiuje na ASP, czyli to był jakiś stosunek 70-80 nawet procent do 20% chłopców, mężczyzn już młodych, a później w miarę tego, jak tych szczebelków kolejnych w sztuce pokonywanych również, okazywało się, że tych kobiet w dużych muzeach i z...
Jest chyba 0,01%.
Dokładnie. Tak. Z takimi monograficznymi wystawami. I to było dla mnie, przez to, że też zobaczyłam to na obrazie, bo one się przebierały za te małpy i
tak,
to pokazywało...
Ale właśnie ta małpa jest bardzo ważna, bo małpa nam jest absurdalna, jest groteskowa i ustawia nas w roli osoby, która po prostu spadła z księżyca i widzi coś, co jest niebywałe, a jednocześnie nikogo nie dziwi. I ja oczywiście świadomie się posługuję takimi wyolbrzymionymi metaforami, ale one zawsze pochodzą z miejsca, któremu się przyglądam. To znaczy na przykład Seks Misja, no to po prostu jest realnie istniejący film. To nie jest tak, że to ja wymyśliłam, że za komuny skojarzono komunizm z feminizmem. To skojarzenie jest obecne w jednym z najpopularniejszych polskich filmów tej epoki. A pamiętam, że pisząc ten tekst, nie wiem, czy to w końcu trafiło do rozdziału, ja robiłam kwerendę w Filmotece Narodowej i znalazłam recenzję z całego regionu. To jest film w ogóle nieznany na zachodzie Europy, natomiast na Węgrzech, w Czechach, w Rosji. On był super popularny. To znaczy on opowiadał tutejsze, wschodnioeuropejskie relacje genderowe, byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli męsko-kobiece, językiem, który był wtedy zrozumiały. A następnie ten film wszedł do kanonu polskiej kultury i był nieustannie przywoływany. Więc ja to pokazuję w tej książce po prostu na konkretnych cytatach z debat, na przykład w Sejmie, że jak ktoś mówił, że warto by może spisać ustawę o równości płci, to wtedy natychmiast się odzywały pochukiwania z sali Sejmu. Seks misja, seks misja. Potem tam było jeszcze parę takich grepsów, tak, że no to przecież nie będę karmił piersią, mówi jakiś facet. Tak? I także ta dziwność, ona jest w świecie. To nie jest to, że feministki są dziwne i mówią dziwne rzeczy. One pokazują, jak bardzo dziwny jest patriarchat. Hmm. Wracając do twojego pytania. Czym się różni współczesny feminizm? On jest przede wszystkim masowy. Ja przez wiele lat musiałam odpowiadać dziennikarkom na pytanie, dlaczego nikt nie lubi feministek? Albo dlaczego kobiety nie chcą o sobie mówić, że są feministkami? A ostatnio miałam odwrotną sytuację, to znaczy udzieliłam wywiadu Gazecie Wyborczej. Rozmawiała ze mną osoba, moim zdaniem, o ewidentnie dosyć konserwatywnych poglądach, takich mieszczańsko-konserwatywnych, super sympatyczna, pisząca ciekawe zresztą reportaże bardzo o kobiecym losie w Polsce, ale no nie mająca feministycznej świadomości. I ona miała przez cały ten wywiad do mnie pretensje, że ja jej nie pozwalam być feministką. To jest odwrócenie tej sytuacji, bo dawniej spotykałam kobiety, które poglądy miały takie jak ja, to znaczy widziały patriarchat wokół siebie i im się on nie podobał, ale za żadne skarby nie chciały mówić o sobie feministki. A teraz podobno są feministki w Konfederacji. Są takie laski, na YouTubie można sobie posłuchać, one są bardzo ciekawe, nazywają się Tradwife, nie wiem jaka jest polska wersja tego, które uprawiają no właściwie taki ultrakonserwatyzm, ale one też podobno niektóre z nich lubią o sobie mówić, że są feministkami, więc to słowo się jakoś tak rozeszło po świecie. Natomiast to, co ja bym nazwała współczesnym feminizmem, czyli ten czwartofalowy, który wylał nam się na ulicę w odpowiedzi na wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, on jest gniewny. On odmawia grzeczności. Dla mnie takim symbolem atmosfery tego ruchu jest piosenka Justyny Biedrawy. Grzecznie proszę, mogę tego słowa użyć? tak. wypierdalać. I to jest młoda dziewczyna, która pięknie śpiewa, ona ma niebywały głos zupełnie. I ona bardzo grzecznym, takim śpiewnym głosem, używając tego słowa, opowiada, dlaczego przestała być grzeczna. Myślę, że to jest doświadczenie tego pokolenia. Po prostu dość. Ta kobiecość, która została, która jest wpisana w naszą kulturę, która mówi, że zawsze się usuwamy, słuchamy grzecznie, jak chłopcy mówią na imprezie, na której my jesteśmy w roli dekoracji, pełnimy grzecznie rolę paprotek na rozmaitych zebraniach. No po prostu przyszła Kaja Godek z Julią Przyłębską. To wcale niekoniecznie są mężczyźni. I zrobiła marmoladę z naszej godności, z naszego dostępu do podstawowych usług medycznych.
Ja takie osoby nazywam, przepraszam, że ci przerwę, prymuskami patriarchatu. Że...
Myśmy je nazywały agentkami patriarchatu, ale na to samo. Tak, tak. No zresztą ja myślę, że to jest w ogóle specyficzne, to jest w ogóle, warto się zastanowić nad tym, że wszyscy w Polsce znają imię i nazwisko Kai Godek, a nawet panowie z partii lewicowych nie znają imion i nazwisk kobiet z partii lewicowych. To jest, coś takiego się zrobiło, że prawica świetnie rozgrywa płeć, a lewica ciągle jest męskocentryczna i nieustannie składa hołdy ogólnikom związanym z równością płci, ale nie potrafią się posunąć ci panowie i dać tym kobietom naprawdę zarządzić tymi partiami. Więc jest jakiś problem z płcią na lewicy. Mam nadzieję, że to gruchnie prędzej czy później, że one zrobią jakiś taki numer, żeby im w pięty poszło, ale ja to obserwuję od kilku tygodni, że ci panowie mówią nasze panie znowu, tak? Albo kobiety lewicy. Ale tak, żeby jakieś imię i nazwisko, to nie.
Po tylu latach, nie?
Prawda?
To jest w ogóle niesamowite.
Wstrząsające to jest.
To jest ciekawe. Jest taki fajny fragment, w którym ty mówisz w ogóle też o tym, jak właśnie o tym, że stereotypy zwalniają nas z myślenia i że jak łatwo kobiety w ogóle wsadzać w te szufladki i że jak mamy, to było a propos parytetów też właśnie w twojej książce, które świetnie obalasz te wszystkie argumenty, które zawsze, ja nie wiem ile lat już słyszę, dlaczego parytety nie. I że jak jest jedna kobieta polityczka, no to oczywiście łatwo ją właśnie wsadzić w szuflady, w stereotypy, bo jak są
też ona
dwie...
często wchodzi w te stereotypy i po prostu tak. wchodzi w męską rolę. To tak. jest tak zwany kasus rodzynka.
Tak, że jak są dwie, to na przykład, nie wiem, rywalizują ze sobą dwie samiczki, czy jakoś tak już nie bardzo tak
a nawet zwierzęco. Jak nie rywalizują, to media tak to będą ustawiać.
Tak, tak. A jak jest ich więcej, to po prostu widać, że one są tak samo zróżnicowane jak politycy, więc tak. nie da się już tak
robi
bardzo...
Robi się masa krytyczna i dokładnie. Przede wszystkim interesy i sprawy kobiet zaczynają być częścią debaty politycznej. Mm. No inna rzecz, że ten fragment dotyczący parytetów, on się może najsłabiej zestarzał, dlatego że parytety nas nie uratowały. Mhm. Po prostu mężczyźni zawsze znajdą sposób, jak się okazuje w Polsce, żeby kobiety wygryźć. Mhm. Nawet jak one już są w tej partii. Więc ja oczywiście nadal jestem zwolenniczką parytetów, ale myślę, że myśmy przypisywały zbyt wielką wagę temu rozwiązaniu. Ale jeszcze wracając do tych młodych kobiet, to ja bardzo się staram być w kontakcie z młodymi feministkami. Współprowadzę taki projekt edukacyjny, którego twórcami jest grupa studentów i licealistów. To się nazywa Stowarzyszenie imienia Modzelewskiego. I te młode dziewczyny, one są ekolożkami na równi z tym, że są feministkami. One są wojowniczkami czy aktywistkami na rzecz mniejszości seksualnych, na równi z tym, że są feministkami. I to się wszystko u nich łączy i miesza. I myślę, że najbardziej ciekawią je nie argumenty, czy spory, czy książki, które po prostu mówią o feminizmie. To jest to, co mnie porywało wtedy. Ja chciałam zrozumieć, dlaczego kobiety są wypychane z historii. A one już jakby to wiedzą. Natomiast chcą zrozumieć połączenia między tymi ruchami. Budują i ustawiają się w różnych miejscach. I myślę, że na przykład ekofeminizm jest dla młodych kobiet bardzo ważnym punktem odniesienia w tej chwili.
Dziękuję ci, że mi pomogłaś i do tego nawiązałaś, bo się zastanawiam z tych po prostu 50 pytań, które do ciebie tutaj mam, jak do tego zgrabnie przejść, ale w takim razie bardzo dziękuję, że do tego nawiązałaś. I ten ekofeminizm i ten wątek, o którym mówisz, jest dla mnie o tyle ciekawy, że wydaje mi się, może tutaj trochę będę naciągać, ale że wydaje mi się, że właśnie tak jak ty mówiłaś o tym, że kiedyś nas interesowało samo pojęcie feminizmu, trochę wyjęte może z... dlaczego kobiety zostały wypchnięte z historii. Dzisiaj jest trochę też tak, że i trzeba było walczyć o te podstawy, żeby w ogóle tym kobietom dać głos. A tak. dzisiaj jest tak, że patrzy się, te dziewczyny sobie myślą, dobra, dotyczy mnie katastrofa klimatyczna bardzo. Czy ja w ogóle chcę mieć dzieci? Nie wiem, bo nie wiem, czy chcę je wydawać na taki świat na przykład. Jeszcze tutaj jakby ktoś mi się dobiera do mojego ciała...
Tak, znaczy, mam głos, a teraz pytanie, co chcę powiedzieć?
Co chcę powiedzieć?
I ta pierwsza odsłona feminizmu, jak do jakiejś kultury feminizm wchodzi jako nowe zjawisko, to ten głos dotyczy samego patriarchatu, jego istoty. O tym jest w większości świat bez kobiet. Natomiast dziewczyny, które już w ten feminizm weszły jakby wcześniej, łączą go i wprzęgają go w inne sprawy. Ja się zawsze troszkę boję, że ten feminizm będzie im jednak może bardziej potrzebny, niż im się wydaje. Że za chwilę się okaże znowu, że w tym ruchu ekologicznym to jednak mężczyźni mają przywódcze role, a kobiety to właśnie tam pływają barkami i robią piękną atmosferę. Ale póki co jest rzeczywiście tak, że awangardą i najsilniejszym głosem polskiego ruchu ekologicznego są kobiety. I to są kobiety, które posługują się retoryką pewnej szczególnej odmiany feminizmu, czyli właśnie ekofeminizmu, połączonego, powiedziałabym, z takim maternalistycznym feminizmem. To jest to, co ty mówisz, że punktem dojścia dla wielu kobiet do feminizmu jest uświadomienie sobie katastrofy klimatycznej i tego, że ona nas dotyczy osobiście, a przede wszystkim dotyczy naszych dzieci. Ja nigdy nie zapomnę, jak moje dziecko podsłuchało, to była Wigilia chyba 3 lata temu, czy 4, rozmowę w kuchni, myślałam, że on już śpi, rozmawiałyśmy o katastrofie klimatycznej jeszcze z 2 przyjaciółkami i nagle słyszę taki straszny szloch z góry. Po prostu zobaczyłam, że moje dziecko się boi, że on wie, ile ma lat, on wie, ile co go czeka i że jeżeli tutaj dorośli mówią, że za 20 lat się skończy świat, no to jest to przerażające. Więc myślę, że to macierzyństwo jako punkt dojścia do aktywizmu ekologicznego to jest po prostu pewna droga życiowa. Następny punkt to jest uświadomienie sobie, czy dojście do takiego wniosku, że stosunek naszej cywilizacji do przyrody jest nie bez związku ze stosunkiem mężczyzn do kobiet i szerzej patriarchatu do kobiet. I młode ekolożki mówią o tym tak, ja może znajdę po prostu cytat, bo zaznaczyłam sobie w wywiadzie, w ostatniej Krytyce Politycznej, są rozmowy z młodymi aktywistkami. I jedna z nich mówi tak, 17-latka działa na rzecz klimatu i środowiska, nazywa się Marta. Sytuacja kobiet dla niej jest analogiczna do tego, w jaki sposób traktuje się planetę. W obu przypadkach mamy do czynienia z opresją patriarchatu, który od ziemi wymaga, by dawała ludziom nieograniczone zasoby. Z kolei, mówi Marta, od kobiet żąda się rodzenia dzieci, dawania przyjemności, wykonywania nieodpłatnej pracy domowej i opiekuńczej, przy czym nikt nie dba o to, by naturze zapewnić regenerację, a Polkom możliwość samodzielnego decydowania i zdrowie reprodukcyjne, które jest częścią, którego częścią jest dostęp do edukacji, aborcji, antykoncepcji. No właśnie, że to wszystko leży odłogiem. To się wiąże w ich wyobraźni w taki sposób, w jaki... No, dla innych pokoleń na przykład rasizm się wiązał z seksizmem, prawda? Te różne formy właśnie wyzysku, eksploatacji, niesprawiedliwości, dyskryminacji, one się ze sobą wiążą. A ta związana z ekologią, myślę, że tym łącznikiem jest macierzyństwo. I też poczucie wspólnoty kobiet. Ja jestem świeżo po obejrzeniu wspaniałego filmu dokumentalnego, który się nazywa Siostry Rzeki, Cecylii Malik. To jest chyba najwybitniejsza postać tego polskiego feminizmu ekologicznego, czy ekofeminizmu, artystka. Ona wiele lat temu zrobiła taki fantastyczny projekt, gdzie wchodziła na różne drzewa przez cały rok.
Tak, mam jedno,
się
kiedyś kupiłam na jakiejś aukcji jedno zdjęcie.
To ci bardzo zazdroszczę, strasznie chciałabym mieć takie zdjęcie. A potem zrobiła jeszcze ileś tych różnych akcji. Najsłynniejsza chyba była Matka Polka na Wyrębie. Ja pamiętam, że ja w osłupieniu na to patrzyłam. Ja miałam też wtedy małe dziecko i miałam takie poczucie, że moje macierzyństwo jakoś z trudem się łączy z moim aktywizmem. Może dlatego, że mój aktywizm jest taki mózgowy. To znaczy ja wygłaszam odczyty, wykłady, piszę książki i dziecko po prostu przeszkadza. Natomiast ten jej aktywizm jest na przykład taki, że płynie barką z grupą innych kobiet i na tej barce są kobiety z dziećmi, tam jest pies, one tam kroją pomidory. No i, ale to nie jest tak, że to jest po prostu przejażdżka, bo one mają cały program polityczny. Kolejne stacje podróży tej barki to są po prostu demonstracje polityczne, zawsze z wykorzystaniem tego elementu kobiecej cielesności. Tam jest fantastyczna na przykład taka zabawa w rewie mody z kostiumami kąpielowymi, z których każdy mówi o innej rzece. Także za tym się kryje taka teoria, która mówi o łączności między kobietą a naturą. I ja mam, muszę powiedzieć, pewien problem z takim myśleniem. To się nazywa w feminizmie esencjalizm i ja raczej uważam, że różnica płci jest przereklamowana. Mhm. I że raczej feminizm powinien się zajmować krytykowaniem stereotypów niż wykorzystaniem ich. Ale rozumiem, że tak można mieć i rozumiem, że to zwłaszcza jak się jest matką, to się ma. Ja miałam taki okres w życiu, kiedy czułam tą zasadniczą różnicę płci. To znaczy, no po prostu to jest w ciele. To jest relacja z małym dzieckiem, jest czymś zupełnie szczególnym. Nie wiem, czy mężczyźni też tak mają. Nie mamy do tego dostępu. No po prostu cielesność ma płeć. Ale ja bym z tego nie robiła programu na życie. Ja raczej zrobiłam sobie z tego program na 3 lata życia i 1 książkę. Ale rozumiem, że kobiety tak mają i to, co jest przepiękne w tym ekofeminizmie, to jest wspólnotowość.
Właśnie poruszyłaś bardzo ważny aspekt, którego nawet tutaj chyba nie zamierzałam poruszać, ale rzeczywiście jest ta wspólnotowość, jest to siostrzeństwo. Bardzo mocno na tych kostiumach, w których dziewczyny płynęły, miały napisane Sisterhood i jest duże podkreślenie tego. I to jest w ogóle dla mnie coś, co ja na przykład słuchałam przez całe życie i co widziałam po moich koleżankach, które bały się wtedy być nazywane feministkami, bo one chciały należeć do tego elitarnego klubu, no patriarchalnego, jakby uciekały na tych obcasikach.
To się mówiło kobiety kariery, ale mówiło tak. Się moje przyjaciółki, mój kobiecy krąg.
Tak, chociaż powiem ci, że ja zdecydowanie na przykład też ulegałam tym takim stereotypom i tym, że mi się wmawiało, że kobiety się zwalczają i tak sobie myślałam, no tak, kobiety się zwalczają, a teraz w ogóle tego nawet jak to słyszę, to dla mnie jest to jakieś zaklęcie, czy jakiś taki frazes w ogóle z innego świata. W ogóle tego nie czuję. Jakby, bo to czasami coś trzeba powiedzieć, a czasami to po prostu czujesz, że coś się skończyło. I dla mnie na przykład taki temat, albo w ogóle nie przebywam w takim, nie wiem, środowisku, ale...
Co, ja myślę, że to jest trochę tak, że my opowiadamy sobie historię naszej kultury jako historię trendów medialnych. Po prostu, ja w swoim czasie, ponieważ ja się zajmuję analizą mediów, to ja śledzę te trendy. I był taki trend, że się mówiło o tym, że kobieta kobiecie wilkiem. Były okładki, czasopism, w których tam kobiety strzelają do siebie z biustonoszy. Potem był taki trend, że te biedne dzieci kobiet kariery, to one tam usychają. I z kolei to często ilustrowała taka kobieta, co ma w teczce dziecko i to dziecko tam płacze. Potem są takie trendy, że te kobiety zostają, po prostu za długo czekają na to, żeby mieć dziecko i potem takie są samotne. Zapomniałam mieć dziecko. Był taki, nie wiem, czy pamiętasz, taki był filmik koszmarny. O tym piszemy z Elżbietą Korolczuk w nowej książce. Za długo czekałam, żeby zapomniałam zostać matką. Więc te trendy medialne, no to jest po prostu patriarchat w mediach. Natomiast w naszym życiu, myślę, że większość kobiet ma takie doświadczenie, że no mężczyźni come and go, a przyjaciółki zostają. I myślę, że bardzo wiele kobiet ma takie przyjaźnie odwieczne, z przedszkola jeszcze, z liceum. Osoby, do których po latach można zadzwonić i się wie, że o 3 nad ranem mogę po prostu tam pojechać i się wypłakać. Pytanie, jak sobie te przyjaźnie opowiadamy? Czy opowiadamy je sobie na modłę patriarchalną, że to są osoby, do których przychodzę po pomoc, jak mi się nie układa z mężczyznami? Czy też przyjmuję do wiadomości, że to są kluczowe relacje w moim życiu? No ja ten błąd parę razy w życiu popełniłam, że odstawiałam przyjaciółki na taki dalszy plan i zawsze tego żałowałam. Myślę, że no z dzisiejszej perspektywy tak to widzę, że kobiety były zawsze najważniejszymi osobami w moim życiu, nic nie ujmując mężczyznom. I to są te kręgi kobiet, wcale się nie musi nazywać siostrzeństwo i feminizm, one są naszym oparciem i to są też te miejsca, w których się naprawdę dyskutuje często. My wszyscy sobie wyobrażamy, znaczy wszyscy, mężczyźni sobie wyobrażają, że kobiety jak się spotkają, to tam prawda jak na pudelku u nich furczy, a to nieprawda. Kobiety jak są między sobą, to bardzo poważnie rozmawiają i to są takie, ja to nazywam rozkminy babskie. Moim zdaniem punktem dojścia każdej kobiecej rozmowy jest rozmowa o matkach. Ale nie wiem, czy masz takie doświadczenie.
Znaczy ja w ogóle uważam, że matka stoi na wiesz, gdzieś tam w wielu naszych decyzjach i podobno pieniądze to też matka i stosunek do pieniędzy. To Hellinger chyba dużo też w tych tematach mówi i ustawienia Hellingera, w których kiedyś brałam udział, okazało się, że przyszłam z tematem ojca, a wyszłam z tematem matki. Bo zwłaszcza kobiecie pierwszym, przynajmniej tak zakłada ten sposób uleczenia cię, że na kobiecie głównie jest jakąś taką przeszkodą, czy jakąś czymś do przekroczenia zawsze jest mama. I właśnie czy stosunek do pieniędzy taki, że niekoniecznie chce o nich mówić, to jest jakiś temat z mamą. No z facetami oczywiście to jest temat z mamą, że jakby to jest ta pierwsza kobieta.
Tak, ale ja myślę, że to jest też wielki temat feministyczny w tym sensie, że jesteśmy z matkami związane z jednej strony poczuciem lojalności, lojalności, tego, że istnieje bardzo silne tabu, żeby o matkach źle nie mówić, ta świętość matki, a z drugiej strony pewien rodzaj kobiecej wściekłości wynikającej z tego, że każde pokolenie doświadcza patriarchatu jako czegoś, w czym szkolą nas nasze matki. I to jest opisane historycznie, że ten kompleks matki w feminizmie polega na tym, że patriarchat, z którym my walczymy, to jest ten, który nam przekazały nasze matki. Te wszystkie ostrzeżenia, te nie zakładaj nogi na nogę, albo wręcz przeciwnie, właśnie nogi węziej. Te przekazy, to Elżbieta Korolczuk wspaniałą książkę na ten temat napisała o matkach i córkach w polskiej kulturze. Ona to badała po prostu, co kobiety w Polsce opowiadają swoim córkom. I opowiadają im dwie rzeczy, które są pozornie sprzeczne. Mówią, bądź silna i mówią, mężczyzna musi myśleć, że jesteś bezradna bez niego. To jest bardzo ciekawe podwójne wiązanie, które pokolenie matek właśnie przekazuje w Polsce kolejnym pokoleniom córek. No i jak sobie pogadamy tak długo, długo w noc i zaczynamy sobie ufać, to różne wersje tej opowieści się pojawiają. No właśnie takie może pragnienie, żeby przeżyć życie inaczej niż nasze matki. To chyba o to chodzi.
Ja w ogóle a propos matek, to mam taki... Moja mama mi nigdy tego nie powiedziała, ale to jest taki bon mot, czy nie wiem, jakiś taki frazes, na który bym zrzuciła w ogóle to, co że kiedyś sobie tak zdefiniowałam, to, że do 18 roku życia, czy tak do 20, mama mówi ci szanuj się, a po 20 uważaj na siebie na przykład.
A to jest super ciekawe. Szanuj się i uważaj na siebie. I też uważaj, bo nie zdążysz.
Dokładnie, tak.
Tak. Ja pamiętam, że jak ja dorastałam, to się mówiło, że ten punkt odcięcia to jest 24. Mm-hmm. Że po 24 roku życia to jest stara panna. Potem pamiętam, że zadałam to pytanie moim studentkom, jak byłam na studiach doktoranckich. Ja mówię 27. A teraz to zdaje się do 40 już dobija, nie wiem.
Myślę, że wszystko się przesunęło zupełnie.
Tak,
nie?
Ale myślę, że w ogóle to nowe pokolenie feministek, ono też po prostu przebiło różne balony naszej kultury. Na przykład nagle można mówić o tym, że się nie chce mieć dzieci. Mm-hmm. To jest dla mnie zaskakujące. Którąś taką rozmowę miałam z mężczyznami, z kobietami. Ludzie po prostu nie mówią tam staramy się, ale nie możemy. Albo tam, prawda, urodziłam i natychmiast pokochałam. Nagle pojawiła się taka w kulturze opowieść, to jest oczywiście mała grupa ludzi, ale też mają prawo opowiedzieć, że nigdy nie chciałem mieć dzieci, nigdy nie chciałam mieć dzieci. Albo mam, kocham, za nim opiekuję się, ale szczerze mówiąc, wolałabym nie mieć. To nie jest moja opowieść, ale ta opowieść powinna wybrzmieć. Więc to młode pokolenie właśnie oprócz tego, że eko, oprócz tego, że LGBTQ jest dla nich bardzo ważnym punktem odniesienia, to też myślę, że to są dziewczyny, które się nie zgadzają na te różne presje polskiej kultury. Na przykład ten obowiązek macierzyńskości, obowiązek bycia grzeczną i tego podziwiania mężczyzny. Muszę powiedzieć, że ja im trochę tego zazdroszczę, bo ja to uprawiałam przez lata. To znaczy to karmienie męskiego ego jako kluczowa umiejętność polskiej kobiety. Pamiętam taką rozmowę z moją przyjaciółką po jakiejś imprezie. Myślałam, że jak ty wspaniale temu swojemu, mój były mąż już, jak ty go tak hołubisz? Czy on to docenia? Mówię, nie zauważyłam. On mówi, no to weź się kiedyś nagraj. Że ja go po prostu tak cichnę, jak on mówi, że ja mu tam właśnie mówię, jak mądrze powiedziałeś. Że uprawiam takie mikrotechniki budowania męskiego ego. Znaczy nie mówię, że to jest źle, to jest pewna umiejętność psychologiczna, tylko może skoro już to robimy, to miejmy świadomość, że to robimy i może domagajmy się tego od drugiej strony.
Wiesz, bo ten
patriarchat też nas pokarmią trochę.
Właśnie,
nie?
Ten patriarchat też nam włączył i to znowu nasze matki, takie wiesz, jak chcesz coś osiągnąć, to wiesz, tak po cichutku mu pokaż, że on jest najważniejszy, a da ci to, co byś chciała. Nie?
I najlepiej, żeby on myślał, że to był jego pomysł.
Dokładnie tak. I ty jesteś tą, wiesz, szyją, która kręci głową.
Może założymy taki
podcast
poradnikowy.
Poradnikowy, tak, zdecydowanie. Znaczy ja w ogóle mogę o tych tematach rozmawiać bez końca. Dla mnie w ogóle temat, jeszcze cały czas zostanę przy tej planecie i feminizmie, bo powiem ci, że dla mnie na przykład przy tych ostatnich strajkach i miałam taki w ogóle, wygłosiłam dosłownie mówienie, tak jakby mi ktoś nacisnął guzik przy moich znajomych ostatnio, bo rozmawialiśmy tam o planecie, o ekologii, coś tam. Ja powiedziałam, że dla mnie temat planety się kończy wtedy, kiedy na planszy wchodzą prawa kobiet. Że teraz rozmawiamy o tym, jak to jest połączone, ale ja na przykład przy ostatnich strajkach, przy tym jak 500 000 ludzi in total wyszło na ulicę, ja po prostu kompletnie na ten nie wiem, miesiąc tych strajków, czy powiedzmy 2 tygodnie takich intensywnych, zapomniałam o tych moich tematach, w których siedzę non-stop, dlatego, że poczułam, że ta pętla zaciska mi się dużo bardziej na szyi, mm-hmm. nie? Znowu. Mm-hmm. I to było w ogóle, ja czuję, że to jest, wiesz, to jest jakby coś, co, to jest dla mnie na przykład, bo mówimy o tym ekofeminizmie i że to jest właśnie to wykorzystywanie, że to jest właśnie te kobiety, które są i w eko, i w feminizmie i czują, że ten ich głos kobiecy, powiedzmy już w duże cudzysłowie, ale jako kobiet ma tutaj mega znaczenie. Natomiast ja po prostu to do pewnego stopnia traktuję tak samo, bo ziemię się wykorzystuje tak jak kobiety i się po tym jeździ i jakby nie dopłaca, jakby to, że to jest niedopłacone albo nieopłacone, albo niepoliczone. Albo z drugiej strony, tak jak teraz wyszła książka Kapitał Kobiet, trzeba cały czas uzasadniać tą swoją bytność w ogóle w społeczeństwie. Mhm. Czyli jak policzymy, że jesteśmy tyle warte i możemy podnieść PKB, to mamy uzasadnienie, żeby tutaj istnieć. I tak samo jest z przyrodą. Nie wyburzajcie nam, nie wiem, nie wycinajcie tego lasu, bo przyjadą turyści i wydadzą tu więcej pieniędzy. To nie może istnieć sobie tak po prostu.
Czy w patriarchacie kobiety, tak jak woda, lasy, zwierzęta, są traktowane jak zasób do wykorzystania. Ten sposób myślenia oznacza, że punktem, z którego nasza cywilizacja w ogóle przemawia, to jest punkt męski. To jest ten mężczyzna jako użytkownik świata. I to się kończy, dlatego że kobiety już nie chcą być używane i się na to nie godzą. I myślę, że masowo zauważyły, że są grupą społeczną, która ma pewien interes wspólny. Po prostu mówią nie. Używają na przykład słowa dziaders, które tych starszych panów strasznie dziwi i oburza, ale to słowo coś mówi o tym właśnie punkcie widzenia. A planeta też się zbuntowała. Te topniejące lodowce, te rzeki, które po prostu wysychają albo występują z brzegów, te huragany, to wszystko. Po prostu koniec. Wyeksploatowaliście nas i planetę i teraz nastąpił bunt. I myślę, że to na takim poziomie światopoglądowym to się po prostu łączy. Ja też to widzę. Chociaż dla mnie punktem wyjścia jednak był feminizm. Ja do ekologii dochodziłam dość długo. Nawet, mimo, że byłam wśród osób zakładających Partię Zielonych, to zawsze kluczem był dla mnie feminizm. Teraz trochę żałuję, że się wtedy nie dokształciłam. Natomiast w tych codziennych akcjach, no to trzeba troszkę wybrać. Ja myślę, że ten, może się mylę, myślę, że powinnaś po prostu Cecylię tutaj zaprosić, niech ona opowie. Tak. Ale obserwując jej aktywizm, to ja myślę, że dla niej podstawową identyfikacją jest ekologia, a feminizm daje jej siłę i język, żeby tą ekologię uprawiać.
I dlatego to się tak łączy dobrze.
To się pięknie łączy. Myślę, że dla bardzo ponieważ dla tej młodzieży katastrofa klimatyczna to jest po prostu rzeczywistość, tak? To im się to łączy, więc ten feminizm daje im power, żeby wyjść na ulicę w tej sprawie. I nie przypadkiem głosem tego pokolenia jest młoda dziewczyna.
Dokładnie. Ja w ogóle jestem ciekawa. To jest takie pytanie, które rzucam w przestrzeń, żebyście mi, głównymi słuchaczkami młody są dziewczyny i młode dziewczyny, żebyście napisały w ogóle, jakie wy macie doświadczenia z tym ekofeminizmem, w ogóle z feminizmem i jak wy dzisiaj odczuwacie swoją sytuację w naszym wspaniałym kraju, ale też właśnie, co jest dla was na pierwszym miejscu? Bo dla mnie to jest takie niby wymienne, ale jak dochodzi już do takiego momentu, gdzie ktoś mi zagląda do majtek, to po prostu kompletnie jakby jestem w stanie naprawdę kąsać.
Tak, ale ja myślę, że są koalicje po prostu. Mhm. To znaczy jest ten moment w tym filmie na końcu, kiedy te dziewczyny po tej wielkiej podróży barką, każda z napisem z inną rzeką, przychodzą pod Pałac Kultury i łączą się, ta grupa po prostu się rozpływa w sobie nawzajem, z kobietami z Kongresu Kobiet. I Kongres Kobiet, który przecież ekologią się specjalnie nigdy nie zajmował, wchodzi w ten temat, a te ekolożki, no, łącząc się z Kongresem Kobiet, właściwie deklarują wizualnie, że też są feministkami. Więc to są koalicje, to są... Ja myślę, że oczywiście, że jest bardzo wiele feminizmów i jest w feminizmie wiele sporów. Ale tak naprawdę to jest wielka zmiana społeczna, która polega na tym, że kobiety doszły w naszej cywilizacji do głosu i mówią jednak coś innego niż ta męska kultura, na różne sposoby. Hmm. Więc ja bym nie tych różnic tak nie przeceniała i też nie kazałabym ludziom wybierać. Tożsamość również polityczna jest zawsze złożona i też ludzie mają różne etapy w życiu. Hmm. Ja jakbyś przeczytała moją matkę feministkę bezpośrednio po świecie bez kobiet, to byś zobaczyła, że to są właściwie książki, które są w sporze ze sobą. One są bardzo różne. Ja miałam taki moment, właściwie zostałam feministką różnicy na kilka lat. Zobaczyłam, jak bardzo inny jest ten los kobiecy i te pragnienia i coś tam uchwyciłam. No a potem znowu dziecko mi trochę wyrosło i teraz wznowiłam świat bez kobiet, więc w życiu bywa różnie.
Ile twój syn ma lat teraz?
12.
Ciekawe. To też rozmawiałyśmy o tym, że to jest pokolenie memów już bardzo i oni będą jeszcze inaczej. Pewnie jak twój syn będzie miał 18, to będzie jeszcze inaczej. On już protestuje? Czy go zabierasz w ogóle na protesty?
Co? On bardzo jest autonomiczny i parę razy był. Głównie był na protestach w sprawie sądów. Natomiast na tych feministycznych to nie.
A jestem ciekawa, jakim on będzie, wiesz, dorosłym mężczyzną. Nie?
No to zobaczymy, może się zbuntuje przeciwko matce feministce, a nawet dwóm matkom feministkom w tej chwili.
I wstąpi do Konfederacji.
No, nie, to nie, by czasem mi tym grozi. Mówi, że jak mu nie dam pograć, to wstąpi do Konfederacji.
A to ładne w ogóle. To po prostu jak zaklęcie na matkę lewaczkę po prostu, że wstąpi do Konfederacji. Ale to ciekawe, bo to też jest takie powiedzenie, że się wychowuje synów dla kolejnych kobiet, a nie dla siebie, więc to też pewnie...
Ale ja myślę też o tym pokoleniu młodych mężczyzn z pewną czułością, no bo to jest mój syn, i też z pewnym niepokojem, że kobiety się obudziły, kobiety mają te wszystkie dyskusje, debaty, rozkminy babskie, a co z facetami? I widzę po moich studentach, że oni trochę szukają, trochę się wstydzą podsłuchiwać, co te kobitki robią, trochę szukają dla siebie takiego miejsca sojuszniczego i że właśnie ten ekofeminizm jest takim ciekawym miejscem, gdzie mężczyźni mogą się z kobietami spotkać. To znaczy ekofeministki z ekologami. I tej, ja zwróciłam uwagę, w tym filmie jest, w pewnym momencie pojawiają się strumienie. I strumyczki, tam takie małe dzieciaczki po prostu, że tam ja jestem taki strumień, a tam jakiś mężczyzna jest innym strumieniem, więc są siostry rzeki, bracia strumienie. I że ta przestrzeń walki o planetę jest miejscem, gdzie te grupy się mogą spotkać i też po prostu bunt przeciwko sztywnym rolom społecznym. Ja z moim synem dużo o tym gadam, jak bardzo restrykcyjne są męskie role i co on może z tym zrobić. I to są bardzo konkretne sytuacje. No po prostu ostatnio dostał w zęby od kolegi, który mocno sobie zinternalizował męskość i tak po prostu postanowił, że mu przyłoży. I na rzecz, że pandemia też uruchomiła różne odruchy.
No właśnie. Ale to jest w ogóle ciekawe, że powiedziałaś, że ekofeminizm może być platformą spotkania w ogóle kobiet i mężczyzn też. Już jakby nie mówiąc znowu, nie dzieląc tak płciowo typowo, ale że jednak tych, bo z jednej strony, że mamy tu planeta, tu feminizm, a z drugiej strony, że jednak tą wspólną platformą nadal jest Ziemia i tutaj mamy dużo więcej razem do zrobienia i razem w ogóle więcej zrobimy. To jest w ogóle coś, co się przejawia nie tylko, nie musi się nazywać ekofeminizmem, ale w ogóle, że coraz więcej ludzie szukają rozwiązań we wspólnotowości i w działaniu razem właśnie ze względu na zmianę
klimatu. Tak, ale żeby uświadomić tą spójność tych dwóch tematów, to zadam ci takie pytanie. Czy wyobrażasz sobie mizoginiczną ekologię?
No nie.
No nie, no. Prawda? Jest coś takiego w tym ruchu ekologicznym, że on sprzyja równości płci. Tak nie było jeszcze 15 lat temu. Ja pamiętam, że w tej Partii Zielonych, kiedy ona powstawała, to były bardzo ciekawe rozmowy, to były tarcia też, ale mieliśmy takie poczucie, że to właściwie nie wiadomo, jak to połączyć. A dla tego młodego pokolenia to jest oczywiste. Oni przeskoczyli pewną barierę, której myśmy nie umieli przeskoczyć. Może dlatego, że te sprawy kobiece były tak takim zapalnym miejscu. A poza tym wszyscy faceci byli mizoginami wtedy, tak szczerze mówiąc, bo po prostu tak byli wychowani. A teraz rośnie pokolenie mężczyzn, którzy są wyczuleni na te sprawy i potrafią rozmawiać o prawach kobiet w sposób, który nie jest ani paternalistyczny, ani się nie samobiczują, ani nie... No po prostu rozmawiają normalnie jak człowiek z człowiekiem. Ostatnio byłam świadkiem, jak dwóch młodych mężczyzn i młoda kobieta we trójkę przeprowadzili wspaniały wywiad z Judith Butler. Można go znaleźć, jest nagrany na naszej stronie facebookowej tego Stowarzyszenia imienia Modzelewskiego. I ci młodzi chłopcy, oni byli tak obczytani, tak zorientowani, byli naprawdę ciekawi tego, co ona ma do powiedzenia. A ona też nie mówiła do nich jako kobieta, tylko jako Judith Butler. No, ta płeć już nie jest taka, to już nie jest binaryzm, którym panie na prawo, panowie na lewo, tylko jest bardzo ciekawa przestrzeń po środku i ona tych młodych ludzi chyba bardzo interesuje. Stąd na przykład ta kariera niebinarności jako identyfikacji dla bardzo wielu młodych ludzi.
To jest w ogóle, to powiem ci naprawdę, ja myślę, że my jesteśmy w jakimś czasie absolutnej rewolucji takiej świadomościowej i wiedzowej i tak jak te strumyczki odchodzące od tej głównego nurtu, bardzo rozdrobnionej, ale to cały czas gdzieś tam na końcu się spotyka, że to wszystko, co oni widzą, słyszą i czytają, ma na koniec na nich wpływ i też już tak jak mówisz,
to
inni
prawda.
Rodzice, już nowe pokolenie rodziców, tak. Które ja ostatnio na paradzie LGBT zgarnęliśmy po drodze, żeby nie szedł sam Antka, który miał miał 12 lat. Mhm. I ja mu dałam numer jako matka, mój przyjaciel dał mu numer jako ojciec, można powiedzieć,
ale
tej parady.
Ale ten Antek to był jakiś po prostu
przypadkowy
chłopiec.
Na przystanku i mówił, że w zeszłym roku mama mu nie pozwoliła iść, bo się bała, że coś mu się stanie, a nie mogła iść z nim. No i w tym roku go wypuściła samego i spędził z nami ten czas i wiesz, i po prostu to, w jaki sposób on w ogóle o tym mówił, jak bardzo to było dla niego naturalne. Jedyne co, no to taki lęk, że ktoś może mu coś zrobić.
Homofobia w ogóle już nie jest odruchem tego mm-hmm. pokolenia. A jeszcze kilka lat temu tak było. Ja pamiętam, jak dzieciaki sobie trochę starsze od Stasia wymyślały sobie nawzajem o ty-genderze. To mm-hmm. był 2012 rok. A teraz to chyba mówiliby ty homofobię, ale oczywiście, żeby nie było za wesoło, mówimy o Warszawie, o inteligenckich dzielnicach i na pewno jakby ktoś pojechał na Podlasie, to jest inaczej i dużo bardziej niebezpiecznie. Więc żyjemy w czasach, tak jak powiedziałaś, rewolucji, ale też żyjemy w czasach kontrrewolucji. I te ruchy konserwatywne, których dotyczy moja następna książka, będzie, ukaże się we wrześniu nakładem Krytyki Politycznej, współnapisana z Elżbietą Korolczuk. Ona dotyczy właśnie tych ruchów ultrakonserwatywnych i tego, skąd one czerpią siłę. Więc ta polaryzacja dotyczy tych wszystkich spraw, o których mówimy. Ja bym nie była wielką optymistką. Znaczy niestety mam poczucie, że zwłaszcza w Polsce, która jest takim placem boju dla tych ruchów konserwatywnych, to wcale nie musi się dobrze skończyć. Mm. Wiele zależy od tego młodego pokolenia właśnie, na ile ono poczuje, że ich to osobiście dotyczy.
To jest w ogóle z tym młodym pokoleniem, powiem ci, że ja też mam taką dużą zagwozdkę, bo za każdym razem jak kogoś pytam, gdzie widzi nadzieję, to mówię młodym pokoleniu, a ja za chwilę sobie mówię, no dobra, ale nie możemy na nich wszystkiego zrzucać, to jak my dzisiaj możemy im pomóc, albo nawet nie pomóc sobie razem, bo tak naprawdę nadal ja zamierzam jeszcze długo żyć, ale wiesz, ale po prostu, żeby tak na nich też tego wszystkiego nie zrzucać i też widzę taką...
Żeby to ich po prostu dopuścić do głosu.
Właśnie,
była dyskusja w Fundacji Batorego, w której brali udział młodzi aktywiści. To jest to, co oni głównie mówili tym staruchom. Znaczy takim jak ja staruchom. Tak. Po prostu dajcie nam dojść do głosu. Dlaczego nie publikujecie naszych tekstów? Dlaczego nas nie zapraszacie do mediów? I oczywiście, że oni się muszą wyrobić, ale oni, trzeba im dać przestrzeń. Ja należę do pokolenia transformacji. Jak ja miałam tych 20 lat, to co prawda ja wtedy byłam w Stanach, ale moi rówieśnicy po prostu w ciągu 2-3 lat w Polsce robili wielkie kariery tylko dlatego, że mieli maturę i angielski znali dobrze. Często nie pokończyli studiów, bo już po prostu byli dyrektorami jakichś firm albo organizacji pozarządowych. A teraz ta młodość się przedłuża. Oni są w roli dzieci bardzo długo i ciągle się ich upupia i nie dopuszcza do głosu. Więc to jest chyba to, co musimy im właśnie zrobić im miejsce w różnych przestrzeniach.
Wczoraj miałam rozmowę z dziewczyną z młodzieżowego strajku klimatycznego, która mówiła, że zbiera opinie na temat tego, że tutaj powrócił Gandalf, czyli Tusk, i nagle wyrzucił takie...
piękne Gandalf, tak oni mówią?
Ja tak mówię o nim, bo tak sobie mówię, że my zrzucamy jakby, wiesz, nadzieję na jednego człowieka, który przyjedzie z magiczną laską i to wszystko nam załatwi. Jednocześnie jest to człowiek, który również brał udział w budowaniu systemu, z jakim dzisiaj mamy do czynienia i też był... To jest w ogóle coś, co ja odkryłam jakieś 2 lata temu, że był kiedyś pod stolik ekologiczny w 89 roku, gdzie ówczesna odchodząca władza mówiła o tym, że musimy przejść na bardziej zrównoważone źródła energii.
No Wolność i Pokój, jeden z kluczowych przecież organizacji, które wywalczyły nam wolność, tam był bardzo silny prąd ekologiczny. I to gdzieś zanikło, tak. No.
I dzisiaj, wiesz, ten sam człowiek wraca, okej, bardziej taki powiedzmy światowy, okrzesany, ładnie wyglądający, ładnie mówiący, no ale jakby i ona mnie tam zapytała, jakaś moja opinia na ten temat. Ja bym chciała wiedzieć, co za tym stoi, za tymi w sumie pustymi, bardzo ładnymi słowami. Czy taki Donald Tusk zrobi miejsce młodym ludziom, na przykład? Nie wiem, mówię o jakimś, nie wiem, ciele przy plebanii obywatelskiej, bo tak mówią młodzi ludzie, na przykład.
Nie wiem, czy mamy jeszcze na to czas, ale ja z uwagą wysłuchałam tego pierwszego przemówienia Tuska, Gandalfa. Cały czas się zastanawiam, czy lepszy Gandalf Tusk, czy lepszy ministrant Hołownia. W mojej bańce o Hołownie się mówi ministrant. Ale ja w ogóle do Tuska mam sympatię. Uważam, że to jest facet z charyzmą i z mocą sprawczą, której brakuje wielu ludzi w opozycji. Natomiast zwróciło moją uwagę to, że on dosyć dużo i mocno powiedział o klimacie, natomiast ani o prawach mniejszości seksualnych, ani o prawach kobiet nie powiedział nic. Powiedział, że kobiety biją na ulicach, tak jakby to po prostu byli jacyś chuligani, którzy biją jakieś przypadkowe kobiety. No to świadczy o tym, że Tusk jednak jest bardzo ostrożny. Tak? Znaczy on uznał, że już klimat to już jest taka mainstreamowa sprawa. Pytanie, czy to będą konkretne decyzje, czy tylko takie górnolotne deklaracje. Natomiast to, że on nie powiedział nic o upolitycznionej homofobii, o strefach LGBT, wolnych od LGBT, czy o wszystkich skandalicznych rzeczach związanych z kobietami i płcią, to mnie zastanowiło.
Tak, bo to jest cały czas takie bycie w centrum i niechęć narażenia się gdzieś tam, a to bycie w centrum i ja nazywam znowu, brzydko powiem, w tym dupopolu, w którym jesteśmy od wielu, wielu lat, no nie za bardzo nas gdzieś prowadzi. Ja w ogóle jestem radykalna w tych tematach i mówię o radykalności, ale w takim pozytywnym sensie, że potrzebujemy radykalnie skręcić w lewą stronę, moim zdaniem, ponieważ już to centrum nie bardzo się sprawdza i nie bardzo odpowiada na te dzisiejsze wyzwania.
Obawiam się, że może być tak, że skręcimy ostro w prawo.
Mhm.
To jest ten niepokój, że to właśnie młode pokolenie, o którym sobie rozmawiamy abstrakcyjnie, ono zostało jednak gruntownie przebadane i okazuje się, że tam jest bardzo silna polaryzacja pod względem płci. Większość młodych kobiet ma poglądy wyraziście lewicowe, a większość młodych mężczyzn, może nie większość, tylko 40%, ma ostro prawicowe. Ja nawiasem mówiąc, jestem bardzo ciekawa, jak oni sobie radzą w parach. Podobno powstaje jakaś komedia, pewnie okropna, ale może ciekawa, o młodym prawicowcu, który się zakochał w feministce.
O,
więc może
wow.
To jest właśnie opowieść młodego pokolenia.
Ciekawe, Jezu, już się boję, jakie tam będą skróty myślowe.
Tak, to może być straszne, ale też może być ciekawe.
Ale też może być tutaj śmieszne. Natomiast to tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, w jakim my będziemy świecie za parę lat żyć, zwłaszcza, że wszystko się szybko zmienia. McKinsey teraz wydał taki raport, w którym mówi o tym, że ostatnie 100 lat świat się tak zmieniał, jak teraz zmieni się w najbliższe 10 lat technologicznie i w ogóle jakby szybkości też tego technologicznego rozwoju. Nie? Więc to jest naprawdę, a my nadal jesteśmy jednak z podobnych komórek złożeni. Oczywiście te mózgi już mamy inne, bo to się jakby ewolucja to pozmieniała, ale jednak nadal jesteśmy tylko ssakami i tylko ludźmi. Ale powiedz mi, Agnieszko, jeszcze tak na zakończenie, żeby domykać tą naszą rozmowę. Siedząc w tych tematach już tyle czasu i trochę tak walcząc, a trochę próbując to nazwać, no ale walcząc generalnie od, nie wiem, kiedy była taka twoja pierwsza...
95-96 rok.
No właśnie.
Wtedy wróciłam do Polski i zobaczyłam patriarchat.
Mm-hmm.
I zaczęłam pisać
krasie.
To, co potem stało się Światem bez kobiet.
No to wiele lat już od tego czasu minęło. Jak ty, bo na pewno miałaś różne fazy, tak jak już powiedziałaś, że tu dziecko, no to już trochę inne spojrzenie i to się zmieniało, wszyscy się zmieniamy, ale jak, nie chcę powiedzieć, że to jakieś po prostu złote porady, ale może jakieś takie fazy, przez które ty przechodziłaś i co mogłybyśmy na koniec powiedzieć, bo z jednej strony, żeby nie było za różowo i kolorowo, że to nowe pokolenie nas uratuje, ale z drugiej strony też pewnie dużo aktywistek może tego słuchać i aktywistów. Jakby jak się w tych tematach najróżniejszych, będąc już tak długo na froncie, powiedziałabym, nie wypalić, albo gdzie ty też czerpałaś siłę? Powiedziałyśmy o tym siostrzeństwie, o tej wspólnocie, o tych przyjaciółkach, ale może są jeszcze jakieś takie rzeczy, którymi mogłybyśmy to podsumować? Jak po prostu się na tym froncie napoić w odpowiedni?
Ja jestem osobą czytającą i oglądającą filmy. I dla mnie zawsze kontakt z kulturą był takim karmiącym kontaktem. Więc mogę polecić kilka książek. Na pewno wspaniałą lekturą jest w tej chwili afroamerykańska feministka Roxane Gay, która napisała książkę Zła feministka, do której chyba jeszcze po polsku nie ma, ale wiem, że wyszedł jej Głód. To jest z kolei książka o tuszy, odchudzaniu i w ogóle problemach z jedzeniem. To bardzo jest ciekawe też literacko. No i może warto wrócić do klasyki. Jest ta seria Kongresu Kobiet. Ja pisałam wstępy do kilku z tych książek i mogę polecić każdemu Backlash, czyli reakcję Susan Faludi. To jest wspaniała, bardzo gruba książka, która opisuje antyfeminizm, jakby poprzednią fazę, poprzednią odsłonę tego wielkiego antyfeminizmu, który jest reakcją na feminizm lat 80. Myślę, że on daje taki dystans do tego, co się teraz dzieje. To po prostu są nawroty. Za każdym razem w historii ludzkości, kiedy kobiety coś uzyskają, następuje reakcja. I to jest bardzo fajna książka. No i oczywiście Własny pokój Virginia Woolf. To jest książka moja ukochana. Ja ją przetłumaczyłam w swoim czasie. Ostatnio ukazała się nakładem Osnowy, nowe wydanie z bardzo ciekawymi innymi esejami, rozmowami. Więc ja uważam, że warto się karmić myślami innych kobiet. Być w dialogu i z tymi, i z naszymi poprzedniczkami, i z kobietami z naszego pokolenia. Ja rzeczywiście czytam dużo literatury kobiecej i prozy, i eseju, i tak dalej. I też trzeba traktować serio własne życie intelektualne. To jest to, co ja mówię moim studentkom. Nie jest waszym zadaniem zdać egzaminy. Jest waszym zadaniem rozwijać się. I zobaczyć, gdzie was to zaprowadzi. Tych feminizmów jest wiele. Nie trzeba wcale wybrać jednego i się w nim okopać. To jest coś, co Adrienne Rich, taka poetka amerykańska, mówiła, że kobiety są uczone od małego, żeby nie traktować samych siebie poważnie. No otóż traktujmy same siebie poważnie. Co nie znaczy, że mamy nie mieć poczucia humoru, ale ta powaga oznacza, że znajdujemy czas dla siebie na lekturę, na kino, na teatr, na rozmowę z przyjaciółkami. Nie wchodzimy w rolę obsługi nieustannej innych ludzi. No dbamy o siebie.
To tak a propos, jak powiedziałaś, nie wchodzimy w rolę obsługi nieustannej innych ludzi i jeszcze dyskusji, której tu już pewnie nie poruszymy, feminatywów, jak bardzo naturalne jest mówienie pielęgniarka, nauczycielka, opiekunka, jakby, czy modelka, czy sprawiam przyjemność, albo się opiekuję. A cała reszta feminatywów typu właśnie, nie wiem, dyrektorka, prezydentka, psycholożka i tak dalej, jest dla nas dzisiaj nienaturalna. Już nie mówię
o jakichś... No już to się bardzo zmieniło.
To też prawda.
Tak,
to
ja też dlatego prawda, też pytałaś, o co uzupełniłam Świat bez kobiet, o przypisy. Dziwię się trochę własnym odkryciom ówczesnym, bo już naprawdę tego nie ma. Ja spokojnie mogę powiedzieć, że jestem profesorką i to nie jest żadna prowokacja. No tak po prostu jest. Jestem profesorką. Tam parę lat temu nawet próbowałam być profesorą, ale chyba skończyłaś już na profesorce. A ty jesteś podcasterem?
No nie, mówię podcasterką.
No
i też gościni mówię od początku. To
ciekawe.
Jakoś tak zostało.
A to się oswoiło się to słowo,
bardzo,
prawda?
Gościni. Natomiast wiele razy musiałam to jeszcze za sprawą właśnie Martyny Sztaby, z którą zaczęłam robić MUDE i to Martyna tak mocno tą gościnę podkreślała i wiele razy się z tego tłumaczyłyśmy. Mhm. Dlaczego? Ale to w pewnym momencie już poszło i już dzisiaj tego tłumaczyć specjalnie nie trzeba, weszło w mainstream, więc może, dobra, może w mainstream to znowu za dużo powiedziane, ale powiedzmy do bardziej...
Ale też mamy prawo się nie tłumaczyć, to chyba jest ta porada kluczowa. Daj
ojej.
Sobie prawo do tego, żeby się nie tłumaczyć z tego, że jesteś silną kobietą,
bardzo...
która ma swoje sprawy w życiu.
Tak, nie tłumaczyć się, tak? I że to, ja się z tego całe życie tłumaczę. Albo że proszę się mnie nie bać, na przykład, to też często, tak moim chłopakom na przykład, że proszę się mnie nie bać, to mi się starzało mówić. Boże, chyba to wytniemy.
I też chyba... Nie wycinaj.
No i też chyba, kurde, warto pamiętać, wiesz co, ja po prostu całe życie się przeciwko czemuś buntuję, że i ten feminizm chyba też dlatego mi tak może nie, że wcześniej siadł, bo to pewnie nie jest wcześniej, bo dopiero na studiach, ale że tak bardzo do mnie dotarł, że feminizm to jest forma buntu, a nie dostosowania. I to chyba też jest coś, co w sumie coś, co mogłam sobie wytatuować. Więc żeby o tym pamiętać.
No i co?
No dobra.
Trema minęła? Nie boisz się mnie już?
Nie, już się ciebie nie boję. To w ogóle ciekawe, a propos. Nie wiem w ogóle, czemu tak miałam. Chyba ze względu na tą klasyczkę i ikonę i w ogóle tego feminizmu, ale zupełnie proszę się nie bać Agnieszki Graf. Potwierdzam. Agnieszko, ja ci bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że po prostu postaram się te wszystkie rzeczy, o których powiedziałaś, jeszcze wytłuścić, wyróżnić w opisie odcinka. Wypiszemy tam i czarne szmaty, i siostry rzeki, i plakaciary.
Jeżeli o kurczę, macie... nie mówiłam nic o plakaciarach.
Ale to powiemy na koniec. Plakaciary też zapraszamy do śledzenia i na Facebooku, i na Instagramie. I sobie to gdzieś tam dołączyć do swoich inspiracji. I tak jak powiedziałam, Agnieszka na koniec, posłuchać innych kobiet i posłuchać ich opowieści i się gdzieś inspirować też.
A na koniec puścimy piosenkę Justyny?
Mam nadzieję, że Justyna się zgodzi, to jak najbardziej możemy puścić tą piosenkę. Albo jak, jeżeli ją puścimy, to nie będę tego mówić i to najwyżej wytniemy, albo skończymy na twoim, czy na koniec puścimy piosenkę.
Skończ na tym, że się nie można bać Agnieszki Graf. To bardzo
to fajne,
polecę
nie?
moim studentom.
Dobra. Tak. Nie można się bać Agnieszki Graf. Nawet studenci niech się nie boją. A teraz wracamy do prezentu, który zapowiedziałam wam na początku. Na hasło Muda Talks macie 30 dni konta premium w aplikacji BookBeat i nieograniczony dostęp do wszystkich tytułów, które tam znajdziecie. Oczywiście zachęcam do słuchania Świata bez kobiet, Agnieszki Graf w wykonaniu Maji Ostaszewskiej. Link i kod znajdziecie w opisie odcinka, także nic tutaj wam nie ucieknie i bardzo chętnie dowiem się po tym, jak wysłuchacie, a możecie to przez 30 dni naprawdę robić dowolnie długo i wielokrotnie przesłać tą książkę. Bardzo chętnie dowiem się, jakie macie, mieliście lub miałyście refleksje związane z tą lekturą w uszach. No i chyba tyle. W opisie odcinka kod i link do aplikacji. Dziękuję bardzo i I co? No i nie wiem, idziemy, może nie walczyć, ale dalej nasz ten feminizm i o naszą opowieść.
Ty swoim się starać.
Tak. Ty swoim studentkom i studentom, a ja mam nadzieję, może ten odcinek z Cecylią i dalej tutaj więcej o tym mówić. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.